Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. W studio Radia SBS mam niezmierną przyjemność gościć dzisiaj pianistkę, kompozytorkę, pedagog Annę Massetti. Witam Ciebie serdecznie na antenie Radia SBS ponownie.
Dzień dobry.
Po raz pierwszy spotkaliśmy się, kiedy byłaś członkiem zespołu, który się nazywał Trio Letare. Komponowałaś utwory dla trio, grałaś, wspaniała współpraca. Niestety już nie jesteś w trio.
Nie. Już nie. Ja wyjeżdżam z Australii, więc zakończyłyśmy ten etap.
Również na naszej antenie mieliśmy okazję rozmawiać na temat sytuacji w Barcelonie, na temat walki o niepodległość. Pracowałaś długo w parlamencie katalońskim.
Akurat byłam w katalońskim zgromadzeniu narodowym, ale pracowałam z politykami z parlamentu.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce. A to za sprawą twojego ostatniego pożegnalnego koncertu, który organizujesz w Melbourne. Koncert odbędzie się we wtorek, 28 stycznia, w klubie, który ma bardzo ciekawą nazwę, Tempo Rubato.
Tempo
Rubato. Wspomniałaś wcześniej o tym, że to jest bardzo specyficzne określenie muzyczne.
Tak, Tempo Rubato to jest, to oznacza z włoskiego ukradziony czas. I w muzyce wygląda to tak, że jakaś fraza czy jakiś fragment muzyczny można tempo zmieniać dowolnie w ramach jednego taktu czy frazy, czyli można coś przyspieszyć, ale wtedy coś innego się zwalnia. No i to było szeroko używane w muzyce romantycznej i Fryderyk Chopin. Jeśli popatrzy się na jego utwory, no to często jest napisane tempo rubato, czyli że można sobie przyspieszyć dowolnie i zwolnić w pewnych miejscach.
Czy ty również wykorzystujesz tempo rubato w swojej kompozycji?
Tak, myślę, że dużo muzyków wykorzystuje, gra w ten sposób.
Tempo Rubato to nazwa oczywiście klubu, w którym odbędzie się koncert. Klub również ma bardzo specyficzną działalność.
Tak. To jest właściwy bar i sala koncertowa. Mają bardzo ciekawy fortepian, myślę, że specjalnie zrobiony dla nich, który ma więcej klawiszy niż standard. Stewart & Sons wyprodukował ten fortepian dla Tempo Rubato. No i odbywają się tam koncerty muzyki klasycznej. Oni nie mają żadnego nagłośnienia, czyli wszystko jest praktycznie akustyczne. Jeśli ktoś chce nagłośnić, to może przynieść nagłośnienie, ale raczej utrzymują to w koncepcie klasyki, muzyki klasycznej.
Czy jest to duża sala?
A myślę, że gdzieś około 140 osób pomieści. Tyle.
Przypomnijmy zatem adres. Mieści się ta sala przy
34 Bruce Street, Brunswick.
Mówimy oczywiście o Melbourne.
Tak.
Zatem jest to jak gdyby taki trochę niszowy klub.
Niszowy lokal, tak. Bo ciężko znaleźć generalnie lokale z fortepianem, które mają pewien klimat. No i akurat udało mi się, oni są nowym miejscem i co ciekawe, to wszystkie profity, wszystkie dochody przeznaczają na taki projekt, który płaci za lekcje muzyki, za lekcje fortepianu dla dzieci imigrantów.
To bardzo ciekawa inicjatywa.
Tak, zainicjowana przez właścicielkę tego lokalu.
Wybrałaś specjalnie to miejsce na swój ostatni koncert. Jakie to będą kompozycje?
To jest zbiór kompozycji, które pisałam, będąc tutaj w Melbourne. Na koncert zaprosiłam też muzyków, z którymi miałam okazję wcześniej współpracować. Będzie Heather Lander, która gra na wiolonczeli z Adelaide. Będzie Ellen Funnell, która gra na skrzypcach. Ona grała z Melbourne Symphony Orchestra. Będzie Pedro Fuentes grał na kontrabasie, on też grał dla Melbourne Symphony Orchestra. Będzie Hong Mei Fuentes, ona gra na tradycyjnym chińskim instrumencie erhu.
Jaki to jest instrument?
Erhu to się mówi, że to są chińskie skrzypce, ale mają tylko dwie struny. I trzyma się to na kolanie, jakby pionowo. Pionowo trzyma się ten instrument i gra się smyczkiem na dwóch strunach.
Czyli jest to smyczkowy instrument.
Smyczkowy instrument, właśnie tradycyjny chiński z VII wieku. Brzmi trochę jak głos ludzki i ja jestem zakochana w ogóle w brzmieniu tego instrumentu i jak poznałam tą dziewczynę, co gra, no to musiałam napisać dla niej coś i ona będzie grała na koncercie. Będzie też Brandon Lee, który jest jedynym profesjonalnym muzykiem, który gra na koto, na japońskim instrumencie.
Tu w Australii.
Koto, tu w Melbourne. Tu w Melbourne. Ja akurat też uczę się grać na koto i napisałam kompozycję na duet, czyli dla nas dwóch. No i też zagramy w duecie koto i fortepian.
Powiedzmy zatem, jaki to jest instrument koto?
Koto ma 13 strun. To jest tak jak harfa, tylko położona.
W jaki sposób tworzą się dźwięki? Poprzez uderzanie czy poprzez podrywanie?
Uderzanie strun, tak, tak. Ma się takie nails. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku.
No trudno jest czasami przetłumaczyć.
Koto chyba wystarczy.
Koto wystarczy, dobrze.
Jak ludzie sobie poszukają, nie? Chyba. Mhm,
oczywiście.
Koto. Dźwięk jest... to jest drganie strun. Drganie strun. Różne są te rodzaje tego koto. Niektóre pudła są puste w środku, niektóre nie są. Ale to ma bardzo, bardzo specyficzny dźwięk. No i to jest charakterystyczny instrument tradycyjny Japonii.
Jak to się stało, że skomponowałaś i wybrałaś właśnie takie, a nie inne instrumenty?
A, bo już 25 lat gram na fortepianie i trochę mi się nudzi. I też... No, zachodniej muzyki, no, osłuchałam się i jak tutaj przyjechałam, to poznałam dużo ludzi właśnie z krajów azjatyckich, też podróżowałam trochę. No i zafascynowałam się tą muzyką, której nigdy nie znałam, która jest totalnie nowa dla mnie. I dużo znajomych właśnie podsyłało mi linki, dużo znajomych muzyków wysyłało mi tą muzykę, której ja bym nigdy nie mogła sama znaleźć. No i zaczęłam słuchać i potem zaczęłam szukać ludzi, którzy grają na takich instrumentach. No i pisać muzykę na te instrumenty. To jest moja najnowsza fascynacja.
Co zafascynowało ciebie w tej muzyce wschodu?
Może po prostu nowe brzmienia, nowe harmonie, inne skale, które oni używają. Coś, co to jest jakby takie świeże dla mnie. Odkrycie tej muzyki to jest... No jest to bardzo świeża muzyka, której ja nigdy nie znałam i bardzo jest inspirująca, bo miałam moment, że rzeczywiście już nie wiedziałam, czego słuchać i czym się inspirować. Ciężko też, jak się jest w mieście, ciężko, jak się siedzi w pokoju i stara się coś produkować, to ciężko inspirację, a właśnie ta muzyka wniosła coś nowego do mojego życia.
Czy podróże są dla ciebie inspiracją?
Tak, tak, jak najbardziej. Staram się podróżować, kiedy tylko mogę. I w przyszłym miesiącu lecę do Wietnamu, tam będę przez jakiś czas i potem będę w Japonii. I też mam nadzieję odkrywać tą muzykę japońską tam, już w Japonii.
Może również będziesz mogła współpracować z muzykami japońskimi.
Tak, już mam trochę znajomych, więc po prostu muszę tam pojechać i zacząć.
Dlaczego wyjeżdżasz z Australii?
No, muszę przeprowadzić się do Europy ze względów rodzinnych.
Zamierzasz pozostać już w Europie, czy jednak ciągle ta Australia będzie tym domem, do którego będziesz chciała powracać, tym wybranym domem, bo w zasadzie urodziłaś się w Polsce.
Tak, tak. Jeśli wszystko się uda, to będę mieszkać i studiować kompozycję w Wenecji. Bo tam właśnie zdaję. Będę gdzieś pomiędzy Wenecją a Genewą. Myślę, że postaram się wracać do Australii, bo teraz moje życie jest tutaj i moi znajomi są tutaj. Znam dużo muzyków tutaj i myślę, że możemy robić projekty razem. I myślę, że może w przyszłym roku wrócę na jakiś miesiąc czy dwa.
Porozmawiamy chwilę o muzyce, o twoim ostatnim koncercie tutaj w Melbourne przed wyjazdem. Ja pamiętam twoją muzykę jako muzykę, określę ją w cudzysłowie, płynącą. Czyli są to dla mnie takie fale muzyczne, które przychodzą, odchodzą. Jak ty potrafiłabyś opisać, jeżeli można opisać muzykę słowami?
No ja myślę, że ty bardzo dobrze ująłeś to, że bardzo, bardzo dobry opis. To jest, myślę, że jest bardziej impresjonistyczna ta muzyka, opisująca kolor, światło. Mam właśnie taki utwór, który nazywa się Lumière, czyli światło z francuskiego. Jeszcze chciałam dodać, że Agata Meis, polska artystka, fotografka, visual artist, ona będzie wyświetlała swoje projekcje podczas koncertu. Myśmy miały okazję współpracować już przez ostatnie kilka lat tutaj i ona bardzo niedawno miała swoją wystawę w Yara Sculpture Gallery i ja zrobiłam muzykę elektroniczną na ten jej pokaz.
A teraz ona pomoże tobie...
Tak, teraz odwrotna sytuacja.
Odwrotna sytuacja, tak, przedstawić tak. Wizualnie
ona przygotowuje
twoje kompozycje.
Wizualizacje, które będą współgrały z utworami. Mhm. Więc myślę, że coś ciekawego się zapowiada.
Czyli to będzie taki trochę jak gdyby spektakl muzyczno-wizualny.
Mhm. Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć i będzie wszystko. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Ale chciałam po prostu pozbierać wszystkie rzeczy, które zrobiłam tutaj w Melbourne, moje współprace z ludźmi i pokazać to publicznie.
Kiedy mówimy o koncercie, ilu utworów zmieścisz i jak długi będzie koncert? Ile masz czasu,
Myślę,
żeby zaprezentować się na scenie?
Półtorej godziny z jakąś przerwą. Myślę, że gdzieś 12 kompozycji. I może jakieś improwizacje.
Czy w każdej kompozycji będziesz na scenie, czy oddasz głos jednak innym instrumentom?
Praktycznie w każdej będę. Jeden utwór będzie grany przez moją uczennicę. Jeden utwór, który napisałam, będzie grany przez Ella May, przez moją studentkę.
Czy pracując jako pedagog, odnalazłaś pewną satysfakcję z tej pracy?
Tak, oczywiście. Oczywiście, to jest bardzo kreatywna praca też, więc ja piszę, aranżuję utwory dla moich studentów też, więc to nie jest po prostu nudne
uczenie.
O, to
mają wyzwanie.
Nie wszystko jest moje. Czasami oni chcą coś grać, a nie ma do tego nut, więc ja to dla nich napiszę. Więc to była wielka część mojej pracy tutaj w Melbourne. Nie tylko uczenie, ale też pisanie muzyki dla studentów.
Podejmujesz naukę, już wspomniałaś, w Wenecji. Czego chciałabyś się nauczyć więcej? Dla kompozytora podstawa to jest technika, a resztę to wyobraźnia. Czy można się czegoś nauczyć, jeśli chodzi o kompozycję?
Myślę, że zawsze. Zawsze można więcej się nauczyć od ludzi, którzy mają większe doświadczenie. Właśnie akurat znam jednego profesora stamtąd i chciałabym studiować u niego. Myślę, że to jest bardziej filozofia w tym studiowanie kompozycji na jakimś tam wyższym poziomie. To jest bardziej studiowanie filozofii muzyki i tego, jak się widzi muzykę, jak się myśli o muzyce, jak się postrzega.
Co daje ci komponowanie?
Dla mnie to jest jedyna praca, jaką myślę, że mogłabym wykonywać. To jest... coś, co daje pełną satysfakcję, pełne spełnienie i no jak nie komponuję, to czuję, że tracę dzień albo tracę, że muzyka gdzieś ucieka, bo każdego dnia można nową muzykę napisać. I kiedy tego nie robię, to wiem, że nie jestem w odpowiednim miejscu.
Czy ważne jest to, aby koncertować, aby dzielić się tą muzyką z publicznością?
Myślę, że ważne, chociaż nie wydaje mi się, że powinno się pisać pod publiczność. Myślę, że zawsze trzeba być w zgodzie z sobą, jeśli chodzi o muzykę. No i oczywiście cały świat muzyczny, ten chodzi mi o marketing i te wszystkie inne promocje. Ja nie mam o tym pojęcia, więc zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na razie cieszę się tym, że inni ludzie chcą grać moją muzykę i myślę, że to jest najlepsze, co mi się mogło tutaj przytrafić w Australii.
Powodzenia, a tymczasem przypomnijmy, 28 stycznia, to jest wtorek, wieczór, o godzinie
19:30.
W klubie niszowym, klubie w Melbourne.
Tempo Rubato.
Przy 34 Breeze Street w Brunswick.
Zapraszam. Więcej informacji można też znaleźć na stronie internetowej www.aniamassetti.com.
Dziękuję serdecznie za przyjście do studia. A gościem moim w studio była kompozytor, pianistka, pedagog Ania Massetti. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.